Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 15 października. Już ponad 500 osób dziennie próbuje przekraczać granicę Polski z Białorusią na jej najbardziej dostępnym, leśno-bagiennym, około 180-kilometrowym odcinku w województwach podlaskim i lubelskim. Kryzys, który narastał od sierpnia, osiągnął, jak się wydaje, swoje apogeum. W ubiegłym tygodniu z białoruskiej strony paść miały strzały w kierunku polskiego patrolu. W tym tygodniu Straż Graniczna pokazała, jak granicę szturmuje zwarta grupa kilkudziesięciu osób, które wcześniej korzystały ze wsparcia Białorusinów. Nocny mróz i bezwzględność szmuglerów ludzi powodują nieuchronne skutki, choroby i śmierć. Sceny jak ze złych filmów katastroficznych łączą się z niedowierzaniem, że pokolenia, których celem życia było obalanie murów, dziś w nich widzą własne bezpieczeństwo. W Polsce zapadła decyzja o budowie w ekspresowym tempie kosztownej granicznej zapory, która przy okazji oznacza też praktycznie bezterminowe obowiązywanie stanu prawie wyjątkowego w przygranicznym pasie. Moim gościem w rozmowie o sytuacji na wschodniej granicy jest jej bezpośredni obserwator, jak sam siebie nazywa, Mateusz Wodziński, szerzej znany pod twitterowym nickiem Exen. Przedsiębiorca, mieszkaniec wschodniego Podlasia, człowiek, który poświęca własny czas, siły i pieniądze, by wszyscy, którym przepisy utrudniły dostęp do informacji, jednak ją mieli. Dzień dobry, Mateuszu.
Dzień dobry.
Ty od dawna jeździsz po przygranicznym pasie swoją własną terenówką i z aparatem, ale ostatnio coraz częściej zdarza ci się jeździć z kamerą i zagranicznymi ekipami telewizyjnymi. Ostatni materiał zrealizowany chyba w zeszłym tygodniu właśnie pokazała amerykańska stacja ABC, ale pewnie zanim zabrałeś ich do lasu, musiałeś im opowiedzieć, jak w ogóle żyje się w stanie wyjątkowym i w tej sytuacji, gdzie jednocześnie kumuluje się kryzys migracyjny, kryzys humanitarny, no i kryzys bezpieczeństwa. No bo w zasadzie ten teren, gdzie ty mieszkałeś, wschodnie Podlasie, no to przez dekady w zasadzie to było miejsce sielankowe, zupełnie oddalone od wszelkich zagrożeń.
No tak, oczywiście. To była najspokojniejsza okolica, jaką ja w Polsce widziałem przez bardzo długi czas. No i jakieś 2-3 miesiące temu to się zmieniło o 180 stopni. Ci ludzie, z którymi akurat niedawno byłem, oni dosyć dobrze orientowali się w sytuacji, mimo że nie byli stąd. Natomiast żyje się bardzo dziwnie i też tak no, powoli zaczyna się to robić dość uciążliwe, bo ten kryzys raczej się nie kończy, jeżeli już to nasila się, tak bym powiedział.
Jakiego rodzaju komunikaty napływają ze strony lokalnych władz do mieszkańców? Bo my tutaj patrząc z Warszawy, z pewnego oddalenia, wiemy o tym, że obowiązuje stan wyjątkowy, wiemy o tym, że nie można na miejsce z zewnątrz w zasadzie dojechać, poza nielicznymi wyjątkami. Co mówią władze lokalne i nie tylko o sposobie radzenia sobie z tym kryzysem? I w jaki sposób instruują również was, mieszkańców tego regionu, czy też pasa przygranicznego, w jaki sposób się zachować?
Ja praktycznie nie otrzymałem żadnych informacji od władz lokalnych. Według mnie oni nie prowadzą tutaj żadnej jakiejś zorganizowanej komunikacji. Wyjątkiem jest bodajże burmistrz Michałowa, z tego co się orientuję. Ale nasze władze tu w okolicach Krynek nie wypowiadają się na ten temat.
Ale ty masz na co dzień kontakt z patrolami Straży Granicznej, z patrolami wojska, nawet z tymi wysłanymi na miejsce wojskami obrony terytorialnej, które no, ponoć miały chodzić też w patrolach od domu do domu. W jaki sposób ten aparat bezpieczeństwa komunikuje się z lokalnymi mieszkańcami? Czego wy się możecie od nich dowiedzieć o sytuacji?
No tak, to już jest inna sprawa i rzeczywiście służby według mnie tutaj postępują prawidłowo. Dosyć dobrze komunikują się z lokalnymi mieszkańcami. Wiem, że jakieś takie inicjatywy dla mieszkańców prowadzi WOT, natomiast dokładnie nie śledziłem, jak to teraz wygląda. Ogólnie można się od nich sporo dowiedzieć. Może niekoniecznie oficjalnie, ale to są raczej ludzie, którzy wiedzą, że to jest no, niecodzienna sytuacja i chcą pomagać też. Nawet jeżeli chodzi o jakieś działania informacyjne czy wspieranie tutaj lokalnych mieszkańców.
Ale twoim głównym obszarem zainteresowania jest no, obserwacja tego, w jaki sposób te służby mundurowe radzą sobie właśnie z tym kryzysem migracyjnym, z naporem tych setek i tysięcy ludzi, których można spotkać tam, gdzie mieszkasz, praktycznie wszędzie. Popraw mnie, jeżeli się mylę.
Na szczęście od kilku dni sytuacja u nas bezpośrednio w wiosce, czy też w okolicach Tylnek uspokoiła się, ale przez ostatni miesiąc rzeczywiście można było bardzo często ich spotkać, przybyszów. W mojej ocenie służby, czyli Straż Graniczna, Wojsko, z tym kryzysem radzą sobie bardzo dobrze. Na tym ich poziomie takim taktycznym. Chronią tą granicę. Jeżeli ktoś jednak się przedostanie, to zatrzymują tych ludzi. Problem według mnie pojawia się później, czyli w momencie odstawienia ich z powrotem na granicę, ponieważ to nie rozwiązuje całego kryzysu. Oni dalej tam są, dalej mogą próbować znowu przechodzić, znowu potem są zatrzymywani i z powrotem odstawiani i tak praktycznie w kółko, aż do skutku, no, za którymś razem pewnie uda im się stąd wydostać. Także działania wojska i straży są według mnie bardzo profesjonalne i oni sobie dobrze z tym rady dają, ale czegoś tu brakuje. No, ci ludzie nie znikają z naszej granicy, oni dalej tutaj są i no, raczej nie widać żadnego rozwiązania tego problemu. Zresztą z tego, co słyszałem, no, nawet służby po prostu czekają na jakieś polityczne rozwiązanie, bo działaniami wojska ani straży nie da się tego rozwiązać.
A jak wyglądają, powiedz mi, te twoje spotkania właśnie z przybyszami, jakich określiłeś? Pewnie są różne, prawda? W zależności od sytuacji, w zależności od tego, czy spotykasz ich sam, czy będąc przewodnikiem chociażby dla dziennikarzy. Czy to są ludzie, których jednoznacznie da się opisać mianem uchodźców, czy jednoznacznie jako migrantów ekonomicznych, czy może są to po prostu różni ludzie znajdujący się w różnej sytuacji życiowej?
Tak jak mówisz, to każde spotkanie jest inne. Poza tym w pierwszych miesiącach tego kryzysu, czyli gdzieś tam w lipcu, na początku sierpnia, było zupełnie inaczej niż jest teraz.
A na czym polegała ta różnica?
Oni wtedy nie kryli się. Oni po prostu liczyli na przyjęcie ich tutaj w Polsce. Przechodzili przez granicę, stawali na drodze i czekali, aż służby po nich przyjadą. No to faktycznie w pewnym momencie można ich było bardzo często zobaczyć. Nawet co godzinę czy dwie. Natomiast to się zmieniło. Teraz oni już doskonale wiedzą, co oznacza spotkanie ze służbami. Oznacza powrót na granicę. Już wiedzą, że tutaj nigdzie nie trafią do żadnego ośrodka, czy tam nie zostaną gdzieś dalej odstawieni, po prostu wrócą na Białoruś. No więc już nie są tak otwarci i po prostu ukrywają się. Nie chcą być widziani ani przez służby, ani przez ludzi, ponieważ wiedzą, że możliwe, że ludzie, mieszkańcy powiadomią służby. Także raczej no teraz już jest ciężej spotkać ich.
A czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o ich, powiedzmy, przygotowanie do odbycia tej dramatycznej podróży? Ja na niektórych zdjęciach, które ty publikujesz, widzę, że pojedyncze osoby no, są wyekwipowane wręcz profesjonalnie. Mają plecaki, są dobrze ubrane, no ale ciągle zdarza się zobaczyć ludzi bez butów, bez jedzenia, w widocznym stanie wyniszczenia organizmu.
Myślę, że teraz coraz lepiej są wyposażeni, no, ponieważ zdają sobie sprawę, że idzie zima i robi się naprawdę ciężko w lesie. Ale według mnie w dalszym ciągu to jest niewystarczające, żeby przeżyć na przykład tydzień. Jeżeli temperatura w nocy jest minusowa i to tak 4-5 stopnie poniżej zera, no to nawet namiot, nawet śpiwór, nawet dobre ubranie to może nie wystarczyć. No dlatego większość potem wygląda tak, jak wygląda. No, wycieńczeni w bardzo złym stanie są. Także raczej oni sobie nie zdają sprawy. Wiedzą, że będzie ciężko, ale nie wiedzą, że będzie aż tak ciężko.
Czy z polskiej strony widać, jak zmieniło się podejście służb białoruskich do, w cudzysłowie może powiem, obsługi tego ruchu migracyjnego? Przez te letnie, wczesnojesienne miesiące mieliśmy do czynienia z no, widoczną wręcz gołym okiem sytuacją, w której te służby białoruskie w życzliwy sposób pomagały przedostać się przez polską granicę. Czy to w tej chwili również tak wygląda? Bo słyszymy z kolei od tych ludzi, z którymi uda się potem porozmawiać, że Białorusini bywają bezwzględni i brutalni wobec nich.
No, myślę, że oni będą coraz bardziej bezwzględni i brutalni, ponieważ no, chcą pozbyć się jakby tego problemu, tak? Szczególnie, że idzie zima i zdają sobie sprawę z tego, co się zaraz może dziać z tymi ludźmi, czy po prostu będą zamarzać. Więc mając wybór trzymać ich u siebie, czy wypchnąć ich do nas, no będą ich wypychać w nadziei, że będą umierali u nas, po naszej stronie.
Powiedz, jak to z bliska wygląda ten pas, no nie można powiedzieć, że ziemi niczyjej, ale ten pas graniczny, w którym obie strony niejako stoją naprzeciwko siebie, nawet gdzie zdarzają się incydenty, jak słyszeliśmy, z użyciem broni. Czy on jest wszędzie tak pilnie strzeżony, jak widzimy na tych najbardziej popularnych obrazkach telewizji? Czy może zdarzają się tam no właśnie takie obszary, w których ta kontrola nie jest zbyt ścisła i które mogą być dlatego najczęstszym celem tych nielegalnych prób przejścia?
Na naszym odcinku tutaj w okolicy Krynek zabezpieczenia są naprawdę już na wysokim poziomie. Jest bardzo dużo patroli wojska na samej granicy. Jest płot, zasieki, siatka dla zwierzyny. Także tutaj jest dość ciężko już przekroczyć. Wiem, że gdzieś bardziej na południu jeszcze ten płot może nie dotarł i tam jest dużo łatwiej. No i pewnie tam właśnie teraz będzie się to wszystko przenosiło. Parę dni temu byłem w Puszczy Augustowskiej i, co ciekawe, wzdłuż strefy, nie wjeżdżając do niej, ale wzdłuż strefy, w wioskach, gdzie zaczyna się strefa, tam nie było nic. Nie było żadnych tablic, nie było żadnych punktów kontrolnych policji. To mnie dosyć zdziwiło, ponieważ no, tam praktycznie każdy mógł wjechać i wyjechać bez problemu, a Puszcza Augustowska to jest naprawdę dobre miejsce, jeżeli chodzi o przekraczanie, ponieważ po jednej stronie pasa jest las i po drugiej stronie pasa jest bardzo duży las. I ludzie nie chcą być widziani, jakby mieli przekraczać tam, to mogliby i 20 kilometrów w głąb Polski przejść w lesie niezauważonymi. Ale jak wygląda to przy samym pasie, tego nie wiem. Wiem tylko, jak to u nas wygląda.
Czyli swojego punktu widzenia postawienie tych fizycznych barier w postaci najpierw zasieków, potem płotu, a docelowo, jak to mówią władze, zapory czy też muru granicznego, to jest jednak sposób, który po prostu blokuje możliwość przejścia tej granicy w sposób skuteczny.
To, co jest teraz, raczej nie blokuje przechodzenia. Jedynie co to może spowalniać. I faktycznie no, te dodatkowe kilka minut na interwencji służb to jest duży plus. Ale to nie jest docelowe rozwiązanie, ponieważ raczej taki kawałek siatki w żaden sposób nie zniechęci ani nie odstraszy tych potencjalnych przybyszów od przechodzenia przez granicę. Oni dostają od służb białoruskich nożyce, drabiny i przechodzą przez takie coś w minutę. To raczej nie jest rozwiązanie docelowe.
Właśnie jak wygląda, bo zapewne rozmawiałeś o tym z tymi spotkanymi przybyszami, jak wygląda ten proces przygotowania do samego podejścia do granicy? Co się w ogóle z nimi dzieje po wylądowaniu w Mińsku?
Różne opowieści słyszałem, natomiast ogólnie to jest tak, że sami dostają się gdzieś tu w pobliże granicy, potem najczęściej trafiają do jakiegoś takiego, nie wiem, przejściowego miejsca, gdzie są grupowani przez białoruskie służby. Oni ich potem dzielą na grupy, wyznaczają im trasy, wyznaczają im pory, w których mają iść i wysyłają ich na granicę. Potem to już naprawdę nie wiadomo, co się dzieje, bo oni mogą albo przejść i może im się udać, mogą zostać z powrotem cofnięci. Potem raczej żadnych stałych procedur nie ma, jak to dalej wygląda. Białoruscy żołnierze mogą ich z powrotem wziąć na chwilę do siebie, jeżeli będą w złym bardzo stanie. Mogą ich wypchnąć do rzeki na przykład. No, najróżniejsze rzeczy tam się dzieją.
A jeśli chodzi o to, co się dzieje po polskiej stronie, bo wiadomo, że częścią tego przemytniczego procederu jest również ruch tych ludzi, którzy mają ich odbierać z granicy białorusko-polskiej i transportować dalej na zachód, no w pierwszej kolejności do Niemiec. Wiemy, że tego rodzaju działalność jest prowadzona, jest zwalczana oczywiście również przez Straż Graniczną. Czy ty widzisz takie podejrzane samochody w swojej okolicy również?
Widać u nas kurierów, tak. Oni najczęściej są tuż przed strefą stanu wyjątkowego. Często są w samochodach, które mają zagraniczne rejestracje. Może nie do końca też wyglądem przypominają mieszkańców tutejszych terenów. Wiem, że cały czas próbują tych ludzi odbierać, ale przez to, że został stan wyjątkowy wprowadzony, to zadanie ich zostało bardzo utrudnione. I rzeczywiście według mnie to jest podstawowa zaleta stanu wyjątkowego, że bardzo ciężko jest tym kurierom teraz tu wjechać i odebrać migrantów, albo potem wyjechać.
A jak wyglądają interwencje Straży Granicznej? Ty byłeś przy kilku, być może kilkunastu czy kilkudziesięciu z nich. W jaki sposób strażnicy podchodzą do tych przybyszów? Jak wygląda komunikacja z nimi? W jakim języku się odbywa? Bo wiemy, że to też może być czasami problem. No mówiłeś o tym, że też nastawienie strażników granicznych do tej sytuacji się zmienia. Czy to widać przy tych bezpośrednich kontaktach?
No faktycznie, ja już dosyć sporo takich interwencji widziałem, ale muszę przyznać, że żadnych interwencji dramatycznych, takich jak czasem gdzieś się pojawiają, czy to, nie wiem, na filmach, czy w relacjach, ja takiego czegoś nie widziałem. Te, które ja widuję, są naprawdę spokojne. Ani strażnicy nie są agresywni, ani migranci nie są agresywni, także no nie widziałem, żeby coś naprawdę dramatycznego tutaj się działo. Oczywiście to nie znaczy, że się nie dzieje, ale ja osobiście nie widziałem.
Jakieś dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z taką szokującą dla wielu obserwatorów konferencją wspólną ministrów spraw wewnętrznych i obrony, którzy usiłowali stawiać zarzuty tak en masse dotyczące tego ruchu migracyjnego, wiążąc tych ludzi z organizacjami terrorystycznymi, z państwami Polsce nieprzyjaznymi, bądź też kierując wobec nich zarzuty o podejrzenia przynajmniej dewiacji seksualnych. Czy tego rodzaju przekaz w jakiś sposób odbija się na lokalnej społeczności, w której żyjesz? Albo inaczej postawię pytanie. Czy wy się tam czujecie w taki sposób właśnie zagrożeni?
Nie, raczej nie. Tutaj ta konferencja rzeczywiście była kuriozalna. Oczywiście pewne obawy są. To nawet nie są obawy wyimaginowane, tylko prawdziwe. Jeżeli ci ludzie naprawdę będą zaraz zamarzać i umierać z głodu w lesie, to oni będą walczyć o życie. Będą bardzo zdesperowani i nie wiadomo, co się będzie działo. Oczywiście ja nie widziałem, żeby ktokolwiek z nich był agresywny, czy żeby starał się coś takiego zrobić, czy jakieś przestępstwo popełnić, ale wykluczyć takiej opcji nie można.
Czy ty byś oczekiwał wobec tego, że poza tymi działaniami prawnymi, przedłużaniem stanu wyjątkowego, poza wzmacnianiem fizycznym granicy, budową kolejnych umocnień czy też zapór, żeby pomóc również wam zabezpieczyć swoje domostwa, swoje posesje w jakiś lepszy sposób? Czy to by było coś, co rząd, władze publiczne powinny zrobić na rzecz tej lokalnej społeczności?
Nie, ja myślę, że to nie jest potrzebne. Wracając jeszcze na chwilę do tej konferencji, rzeczywiście może być tak, że część tych ludzi, czy wśród nich będą ludzie niebezpieczni potencjalnie, nie wiem, z członkowie Talibanu, czy potencjalni terroryści, oczywiście. Natomiast pytanie jest takie, to dlaczego już tysiące przeszło przez granicę, przez wszystkie zapory, przez całą Polskę przejechało i teraz jest w Niemczech. To fakt, że tam mogli być szpiedzy, mogli być członkowie służb, nie wiadomo. I nikt tego nie kontroluje do tej pory. Także jest taka możliwość, ale to raczej trzeba by rząd o to pytać, dlaczego dopuścił do czegoś takiego, że kilkudziesięciu albo nawet ponad 100 dziennie z nich przejeżdża codziennie przez Polskę i gdzieś jedzie dalej na zachód. Według mnie to jest problem i takie pytania trzeba by im zadawać.
Stan wyjątkowy w tej chwili został przedłużony do grudnia. Czy on się odbija w jakikolwiek sposób na funkcjonowaniu lokalnych firm, przedsiębiorstw, sektora turystycznego? Wydaje się, że jest to dość oczywiste. Czy to jest tak, że w tej chwili już jest zauważalne coś na kształt zmęczenia tą sytuacją? Czy może jednak ta narastająca sytuacja kryzysowa, groza wręcz, powoduje takie zwarcie szyków u was tam w tym pasie przygranicznym i wszyscy wiedzą, że po prostu ten kryzys muszą przetrwać?
A myślę, że tutaj nie potrzeba grozy, żeby na miejscu zobaczyć, że to jest poważny kryzys. To naprawdę jest dosyć niebezpieczna sytuacja i myślę, że większość ludzi już zdaje sobie sprawę z tego, że no przynajmniej częściowo stan wyjątkowy pomaga w walce z tym kryzysem, z tym problemem. Oczywiście jest on trochę uciążliwy, no ale trudno, raczej tu się nic innego nie wymyśli na tą chwilę. Także raczej sądzę, że większość już jest pogodzona z tym, że przynajmniej na razie tak musi być.
A jak wygląda sprawa pomocy tym przybyszom? Trzymam się tego twojego określenia. To była kwestia, która wywoływała niezwykłe emocje w początkowej fazie tego kryzysu, emocje również natury politycznej. Została ona potem przekuta w pewnego rodzaju narzędzie, kolejny obszar walki politycznej i ta sytuacja trwa do dziś, ale od tego czasu upłynęło kilka tygodni i też mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju konsolidacją działań tych grup pomocowych. Została utworzona taka, powiedzmy, federacja pod nazwą Grupa Granica. Te osoby zaczęły ze sobą też współpracować, nastąpiła większa koordynacja. Ty ich widzisz na miejscu?
Raczej ich nie widuję, ale znam ich, wiem kto to jest. Wiem, że mają bardzo dużo roboty teraz, mimo że raczej nie mają wstępu do strefy. Jednak część tych migrantów przedostaje się poza strefę i nawet jeśli się przedostaje, to często nie ma w ogóle możliwości na przykład załatwienia sobie dalszej podwózki gdzieś na zachód, więc mimo, że się udało wyjść stąd, no to nie mają żadnego rozwiązania co dalej, więc po prostu też zaczynają potrzebować pomocy. No, według mnie to nie może być też tak, że skoro ci ludzie są tutaj, oni już tutaj trafili i są w potrzasku faktycznie, no bo nie mogą ani przejść dalej gdzieś tam, gdzie chcą, czyli na zachód, ani nie mogą wrócić na Białoruś, no to ja się raczej nie zgadzam na to, żeby oni gdzieś tutaj w Polacach zamarzali. A z drugiej strony pomoc im jest praktycznie uniemożliwiona przez to, że nikt tu nie może wjechać z tych, którzy by mogli ewentualnie im pomóc. Także według mnie to jest bardzo poważny problem i może tutaj dojść do ogromnej katastrofy humanitarnej. I to już niedługo, bo już naprawdę robi się zimno. Pomijając to, że ci ludzie są tutaj nielegalnie, raczej oni nie powinni tu być. Oczywiście są wykorzystywani przez Łukaszenkę, no ale jednak w dalszym ciągu to są ludzie i nie sądzę, żeby można było ich tak po prostu zostawić w lesie. W pewnym momencie to będzie pozostawienie na pewną śmierć. No bo przy minus 10, przy minus 15 nie ma opcji, żeby ktoś przeżył noc w lesie pod gołym niebem.
Zwłaszcza do tego nieprzygotowany. Rozmawiajmy jeszcze chwilę o innym aspekcie tego zagrożenia twardego, powiedzmy, sytuacji bezpieczeństwa. Tak jak na początku wspomnieliśmy, Podlasie, wschód Podlasia, teren przy granicy z Białorusią, zielone płuca Polski, prawda, Puszcza Białowieska, fantastyczne miejsce do spokojnego życia. Wskutek transformacji państwa białoruskiego z no, takiego w miarę przyjaznego, a przynajmniej komunikatywnego reżimu, w reżim bezwzględny i otwarcie już wrogo nastawiony do Polski. To sprawiło nagle, że ten wschód Polski, to Podlasie, znalazło się na froncie. Jakiego rodzaju to jest zmiana dla was, mieszkańców tego regionu?
No tak, no to de facto jest teraz linia frontu i tu rzeczywiście zmiana jest ogromna. To naprawdę było chyba najspokojniejsze miejsce w Polsce, a teraz jest zdecydowanie najmniej spokojne w Polsce. Nikt tu się tego nie spodziewał, łącznie z mieszkańcami, ze służbami, które tutaj od dawna są. Nikt w ogóle nie brał takiego scenariusza pod uwagę. Ani władze lokalne, ani rząd, także jest bardzo niecodziennie.
Bo ta obecność wojskowa, która no w tej chwili głównie skupia się na tym pasie przygranicznym, ona również oznacza obecność wojsk regularnych, ćwiczenia poza poligonami przecież bardzo często. No a odpukać, jeżeli doszłoby do jakiegoś rodzaju kryzysu, no można się spodziewać, że również tam będzie się toczyć faza zbrojna tegoż kryzysu.
Oczywiście, że może się to wydarzyć. Chodzi mi o to, że my raczej już się do tego przyzwyczailiśmy, że tutaj latają wojskowe helikoptery, że tutaj jest pełno żołnierzy, że samochody wojskowe i ciężarówki jeżdżą non-stop. Natomiast byłem kilka dni temu w Dąbrowie Białostockiej na stacji benzynowej i akurat tam były manewry helikopterów wojska. To jest bardzo blisko granicy, 20-25 kilometrów, nie pamiętam dokładnie, ale ludzie tam byli w szoku. Oni nie wiedzieli, co się dzieje, po prostu jakby ich coś, nie wiem, uderzyło, że naprawdę coś się dzieje, jest wojna. Na mnie to nie zrobiło żadnego wrażenia, bo ja już jestem zupełnie przyzwyczajony, ale nawet nie chcę myśleć, co by ludzie powiedzieli, którzy mieszkają dalej od granicy. A to tylko 25 kilometrów od granicy było. Także no, raczej większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ta sytuacja tu wygląda.
A jak pamiętasz lata temu, jak wyglądała współpraca z pogranicznikami białoruskimi? Straż Graniczna przypomina, że nawet rok temu jeszcze prowadzone były wspólne patrole. Ja rozumiem, że to sąsiedztwo było, no może nie całkiem sojusznicze, ale na pewno przynajmniej neutralne.
Ja dokładnie nie wiem, jak wyglądała ich współpraca, bo aż tak się temu nie przyglądałem, bo mnie to nigdy nie interesowało. Ja wiedziałem, że tutaj Straż Graniczna jest, pracuje. Znałem tych ludzi, którzy u mnie lokalnie tutaj się znajdują, ale tak jakby no, ich praca była dosyć taka monotonna i nudna. U nas naprawdę żadnych incydentów takich do tej pory nie było. Nikt nie przekraczał granicy nielegalnie. Może gdzieś tam kawałek dalej się raz na rok, może raz na dwa lata coś takiego zdarzyło, że jakiś jeden człowiek gdzieś przeszedł. U mnie w wiosce największą interwencją, jaka przez długie lata były, to turyści, którzy za blisko na spacerach zbliżali się do pasa granicznego. I to wszystko. No a teraz wszystko stanęło na głowie i tu naprawdę oni mają ciężką robotę teraz.
Za chwilę na Podlasiu zima. Tak jak mówiłeś, to może spowodować dramatyczne zaostrzenie tej sytuacji. Czy widać jakieś, nie wiem, przygotowania na kolejną eskalację tego kryzysu?
No ja raczej nie dostrzegam nic takiego. Jedyne, co w ostatnich dniach zwróciło moją uwagę, to, że na naszym odcinku sytuacja się uspokoiła. Czyli ewidentnie ci ludzie z granic, którzy większość czasu spędzali tuż za naszą granicą, po białoruskiej stronie, wiem, że tam koczowali, stamtąd wyruszali jakby do nas, oni nie zniknęli stamtąd. Oni gdzieś są dalej. Prawdopodobnie są gdzieś bardziej na południu, tam gdzie granica jest mniej strzeżona. Po prostu zostali przeniesieni na jakiś inny odcinek, ponieważ tam im byłoby łatwiej przekroczyć tą granicę. No ale oni raczej nie znikną. No. Nie sądzę, żeby Łukaszenko chciał ich teraz wsadzić w samolot z powrotem, kilkanaście tysięcy nawet może, i wysłać gdzieś tam, skąd przylecieli. No, ani nie będzie ich też trzymał u siebie. My też ich nie chcemy wpuścić, no więc nie widać na razie rozwiązania. Część z nich się oczywiście przedostaje na zachód, ale większość siedzi dalej tutaj w lasach wzdłuż granicy.
No a jak pozamarzają bagna, to paradoksalnie może być łatwiej po nich przejść.
Oczywiście może być łatwiej, ale jeżeli będzie śnieg, to też poruszanie się może być bardzo utrudnione. W ogóle nie tylko na bagnach, ale po lasach, po drogach. Ja pamiętam, że akurat poprzedniej zimy no, bardzo dużo śniegu napadało, to nawet po leśnych drogach, ani po polnych drogach nie było w ogóle poruszania się ani pieszego, ani samochodem, no nic. Po prostu leżał metr śniegu i nikt tam nie zaglądał przez kilka miesięcy. Poruszanie się będzie bardzo utrudnione. Nie mówiąc już o tym, że będzie zimno. Okej, może ktoś da radę przejść po bagnie, ale ten ktoś musi mieć siłę na to. Jeżeli będzie siedział tam tydzień w mrozie i nocował w mrozie, to według mnie nic mu nie pomoże.
Smutny raport z nad granicy i nieciekawa perspektywa na zimę. Mateusz Wodziński był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za te relacje z pierwszej ręki.
Dzięki, pozdrawiam.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.